Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Wybory 2020, wymiar sprawiedliwości. Kontynuujemy ten nasz cykl poświęcony takiemu przygotowaniu do wyborów prezydenckich, spojrzeniu na różne płaszczyzny rzeczywistości naszej ojczyzny. Dziś o wymiarze sprawiedliwości mówimy z naszymi gośćmi, a są nimi pan minister Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim telewidzom Telewizji Trwa.
I pan minister Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w tymże ministerstwie. Witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wymiar sprawiedliwości to pojęcie też bardzo, bardzo szerokie, jak mieliśmy okazję zobaczyć, przekonać się z perspektywy ostatnich 5 lat. Chciałbym na początku panów ministrów zapytać też o wrażenia z wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Różnie jest ona komentowana. Jedni twierdzą, że jest troszeczkę zawodu, bo przyjechał pan prezydent bez 10 czy 15 różnych konkretnych obietnic, umów i tak dalej. Inni twierdzą, że ta wizyta była czymś wyjątkowym, przełomowym, szczególnie w tak ważnym momencie. Zatem jak patrzeć na to spotkanie prezydentów Trumpa i Dudy? Może pan minister Michał Wójcik, poproszę.
Przede wszystkim trzeba patrzeć na to w ten sposób, że jest to pierwsza wizyta przywódcy jakiegokolwiek państwa w Stanach Zjednoczonych od czasu, kiedy rozpoczęła się pandemia. Pierwsza tego rodzaju wizyta, więc żaden przywódca na świecie nie został zaproszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do odwiedzenia go w pierwszej kolejności, tylko pan prezydent Andrzej Duda. To też pokazuje pozycję Polski, a jednocześnie pokazuje też, że zmienia się trochę geopolityka i pandemia trochę też wymusiła zmianę tej geopolityki i oczywiście zawsze będzie krytykowane przez opozycję cokolwiek, co zrobi pan prezydent. Jeżeli by nie pojechał, to był krytykowany, jak pojechał, to jest krytykowany. Jak dyskusje były dotyczące tego, co w ramach tej wizyty się będzie działo, to już się spotkał z krytyką. Kiedy wczoraj już wiedzieliśmy, jakie są owoce tego spotkania, to także była krytyka, więc niezależnie co byśmy zrobili, niezależnie co zrobiłby prezydent Andrzej Duda, zawsze spotkałby się z krytyką. Prawda jest taka, że przywódcy nie tylko europejscy, ale światowi zwracali uwagę na tą wizytę. No, to jest rzecz oczywista. Jeszcze raz mówię, że zmienia się geopolityka w tej chwili. Nie chodzi już tylko o kwestie obronne, chodzi także o kwestie gospodarcze i spraw gospodarczych ta wizyta dotyczyła. Pan prezydent Donald Trump wypowiedział wiele bardzo ciepłych, życzliwych słów w stronę przede wszystkim pana prezydenta Andrzeja Dudy, którego nazwał swoim przyjacielem. Dużo ciepłych, życzliwych słów pod adresem Polski i pod adresem naszych rodaków. Więc jak najbardziej dobra wizyta, bardzo dobra. To jest piąte spotkanie Andrzeja Dudy z panem prezydentem Donaldem Trumpem, więc to, że się pojawia krytyka z ust opozycji, jakoś nas zupełnie nie dziwi. Każda działalność nasza spotyka się z krytyką. Tak było od 4 lat, tak będzie przez kolejne lata. Każde nasze działanie, niezależnie od tego, jak na świecie byłaby przyjmowana tego rodzaju wizyta.
Pan minister Marcin Romanowski, ocena tej wizyty?
Przypomnijmy, że spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Trumpem to spotkanie z przywódcą największego światowego mocarstwa. Spotkanie, które odbywa się właśnie jako pierwsze po tym okresie pandemii. To jest bardzo jasny i wyraźny sygnał dla nas wszystkich, w szczególności dla wspólnoty międzynarodowej, że pozycja Polski właśnie w Europie, w naszym regionie jest bardzo mocna, że ta współpraca, przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi jest rzeczywiście dla nas ważna, strategiczna i to jest coś realnego. O tej realności potwierdzają wcześniejsze sukcesy pana prezydenta Andrzeja Dudy, który wynegocjował ruch bezwizowy ze Stanami Zjednoczonymi, wynegocjował obecność wojsk natowskich, amerykańskich na terenie Polski, co daje nam bezpieczeństwo, realne bezpieczeństwo, a nie tylko takie na papierze. Więc to są efekty polityki pana prezydenta Andrzeja Dudy, która jest polityką ukierunkowaną na interes narodowy i na realne działania. Tak samo jak polityka pana prezydenta Donalda Trumpa. Tutaj panowie się świetnie rozumieją. Mamy wspólne też wartości. To, o czym często mówi pan prezydent Donald Trump, o ochronie życia, o ochronie rodziny. To są wartości, które podzielamy i to jest bardzo ważne, że na tych wspólnych wartościach możemy budować nasze wspólne bezpieczeństwo. W Sojuszu Północnoatlantyckim uwzględniają naszych partnerów, sąsiadów, budując sojusze państw sąsiadujących Międzymorza, ale właśnie z tą strategiczną współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, która nie jest czymś bezkrytycznym. My nie jesteśmy przecież bezkrytycznymi zwolennikami Stanów Zjednoczonych dla samej zasady, ale właśnie dlatego, że to jest w interesie Polski. Wszyscy pamiętamy, jaka była sytuacja w 2014, na początku 2015 roku po agresji Rosji na Krym, na Ukrainę, prawda? Teraz mamy to nie tylko poczucie, ale to realne bezpieczeństwo zewnętrzne i również to, o czym wcześniej mówił pan minister Wójcik, czyli inwestycje. Inwestycje rzeczywiście w nowe technologie. Przypomnę, że one już się realizują. Jest inwestycja, która będzie powstawać w Polsce, wielka inwestycja Microsoftu, Centrum Przetwarzania Danych. To bardzo ważne, bo to oznacza nowe miejsca pracy, to oznacza nowe, wartościowe, innowacyjne miejsca pracy, ale też to oznacza jedną rzecz, że Polska w tej części Europy staje się liderem, nowych technologii i staje się też, czy to pokazuje, że Polska jest krajem bezpiecznym do inwestowania również w kontekście tych zagrożeń zewnętrznych czy jakichś ataków cybernetycznych, bo Centrum Przetwarzania Danych, które ma Microsoft obecnie, to jest centrum w Holandii. Teraz powstaje drugie właśnie dla tej części Europy. To bardzo ważne, bo to pokazuje właśnie, że poważne firmy światowej renomie rzeczywiście nie tworzą tutaj montowni. Nie jesteśmy tylko dostawcą taniej siły roboczej, ale tworzą miejsca pracy, które są miejscami pracy na miarę XXI wieku, a nie na miarę XIX wieku.
Panowie ministrowie, rozmawiamy w przededniu wyborów prezydenckich na temat wymiaru sprawiedliwości. Tak się złożyło, że prezydentura pana Andrzeja Dudy pokryła się z rządami Zjednoczonej Prawicy, więc na kwestię wymiaru sprawiedliwości w takim kontekście władzy w rękach jednej opcji politycznej, tak można powiedzieć, czy rządzących, którzy są po jednej stronie, nie opozycyjnie do siebie nastawieni. Więc chciałbym zapytać, jak panowie ministrowie oceniacie te 5 lat w kwestii wymiaru sprawiedliwości? Co się zmieniło? Oczywiście pytanie znowu bardzo szerokie, ale takie główne, najważniejsze rzeczy, które warto byłoby przypomnieć, co uległo poprawie, a co jest jeszcze wyzwaniem? Pan minister Michał Wójcik.
No muszę powiedzieć, że tych rzeczy, które w ciągu ostatnich 4 lat, których się podjęliśmy, rozpoczęliśmy reformę w różnych obszarach, jest bardzo wiele. Pewnie by nam nie wystarczyło całego programu. Akurat tak się składa, że większość tych projektów powstało dokładnie w tym budynku, te, które reformują polski wymiar sprawiedliwości, w budynku, w którym znajdujemy się w tej chwili. Akurat tak się składa, że jest i pan minister Romanowski, i ja akurat jesteśmy gośćmi państwa, ale tak naprawdę dzieli nas tylko 20 metrów w tym budynku. No takie mamy możliwości dzisiaj, że kontaktu, właśnie zdalnego kontaktu tylko. No, ale to właśnie w tym budynku, w tym gabinecie, czy to u mnie, czy u pana ministra Romanowskiego, czy w innych gabinetach innych ministrów, no a przede wszystkim w tym najważniejszym gabinecie naszego szefa, który tutaj w tym budynku urzęduje, podejmowane były najważniejsze decyzje dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości. I chcę powiedzieć, że to, co się stało w ciągu ostatnich 4 lat, to taka wręcz rewolucja w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Obejmowaliśmy władzę w momencie, kiedy wielu Polaków miało bardzo wiele zastrzeżeń do funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości i nie czuło się do końca bezpiecznie w Polsce. Dzisiaj, jeżeli sprawdzimy chociażby sondaże dotyczące bezpieczeństwa w Polsce, to dzisiaj te wskaźniki są na najwyższym poziomie w historii. To pokazuje, jak działa polski wymiar sprawiedliwości w sensie prokuratury, chociaż ona nie jest częścią wymiaru sprawiedliwości, ale polskie służby, takie jak policja chociażby, organy ścigania, no, zupełnie się zmieniło jakby poczucie bezpieczeństwa. Jest dużo, na dużo wyższym poziomie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest sprawa takich zmian instytucjonalnych, które miały bardzo pozytywny wpływ na zmianę też postrzegania kwestii bezpieczeństwa Polaków. To jest kwestia połączenia funkcji ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. To się dokonało w marcu 2016 roku przy potężnym oporze sił opozycyjnych. Przypomnę, że do 2010 roku te dwie funkcje były połączone. W 2010 roku Platforma Obywatelska razem z Polskim Stronnictwem Ludowym za wszelką cenę spróbowały rozerwania tych dwóch funkcji i to im się udało. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że w tamtym czasie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wetował tę ustawę. Nie udało się zawetować. Ostatecznie te dwie funkcje zostały rozdzielone, ale wówczas świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił, że to spowoduje różne patologie. I tak się rzeczywiście stało. W ciągu następnych lat można powiedzieć wiele afer w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Kwestia chociażby Amber Gold, jedna z takich symbolicznych afer. To było możliwe dzięki właśnie temu, że prokuratura, no, jak później się okazało, nie miała podobno tyle narzędzi, ile ma na przykład dzisiaj. Kwestia wyrzucania ludzi z mieszkań, kwestia dzikiej reprywatyzacji. Cała masa różnych innych spraw, takich bardzo dokuczliwych, trudnych, a czasami wręcz dramatycznych z punktu widzenia społeczeństwa. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że w momencie, kiedy doszło do połączenia tych funkcji, kiedy minister Zbigniew Ziobro został ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, w wielu sprawach wszystko po prostu ruszyło. Kwestia dzikiej reprywatyzacji. Nagle się okazało, że podjęte zostało wiele postępowań, które wcześniej, co do których albo umarzano postępowanie, albo odmawiano wszczęcia postępowań, bo jakoś się okazało, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny miał inne instrumentarium. Kwestia Amber Gold chociażby. Słynne wystąpienie pana prokuratora generalnego Seremeta, który przed komisją śledczą powiedział, no gdybym miał tyle narzędzi, co dzisiejszy prokurator generalny, to może by było inaczej. Więc instrumentalnie można powiedzieć, państwo było rozmontowywane. Właśnie chociażby na tym przykładzie. Ale zapytał ojciec, jakie inne obszary. No, mój obszar to sprawa dzieci. Pewnie będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. Jedna z pierwszych ustaw. Ustawa zakazująca odbioru dzieci wyłącznie z powodu biedy. To my zrobiliśmy jako Zjednoczona Prawica, ale patronat nad tym wszystkim miał pan prezydent i ma ciągle pan prezydent Andrzej Duda. I oby tak było przez kolejne 5 lat. To jest bardzo ważne. Mieliśmy w nim oparcie zawsze. Kwestia dotycząca powstania nowego sądownictwa w sprawach transgranicznych. Można powiedzieć wręcz symboliczne, ale wzorcowe dla innych państw. Nawet Komisja Europejska chwaliła nas za to. Udało się to zrobić. Jak dzieci polskie były wydawane w czasie rządów Platformy Obywatelskiej za granicę, to ja wiem to najlepiej, bo kiedy zostałem sprowadzony do resortu, to włos się jeżył na głowie. Jakie zaniedbania. 2 pracowników w departamencie, który zajmował się tymi sprawami. Nic nie usystematyzowane. Brak reformy, brak sądownictwa specjalnego w tym zakresie. To jest ta sprawa chociażby. Kwestia dotycząca przestępczości. VAT-owskiej chociażby, bo cała masa jest różnych spraw, ale VAT-owska przestępczość. Taka bardzo dobry przykład, szanowni państwo. Dlaczego dzisiaj są pieniądze na programy społeczne, programy socjalne? No dlatego, że te pieniądze zostały zabrane tym, którzy tych pieniędzy mieć nie powinni. Bandytom zwyczajnie. Co się stało w czasie tych naszych rządów? Przyjęliśmy ustawę o wyłudzeniach VAT-owskich. Przyjęliśmy tam karę 25 lat pozbawienia wolności. Przyjęliśmy, że te zorganizowane grupy przestępcze powinny być ścigane. Bo te pieniądze powinny trafiać do naszego budżetu, zostawać w naszym budżecie, a my byliśmy grabieni. I to były setki miliardów złotych. Setki miliardów. Szanowni państwo, zmienił się profil działalności tych zorganizowanych grup. Już nie przeciwko życiu i zdrowiu, ale przeciwko, można powiedzieć, sprawach gospodarczych, wyłudzenia VAT-owskie. Tam groziła sankcja, grozi bardzo wysoka, nawet dożywotnie pozbawienie wolności. A co w przypadku dotyczącym wyłudzeń VAT-owskich? Za Platformy, szanowni państwo, było tak, że walczono kodeksem karnym skarbowym. Kara najwyższa 5 lat pozbawienia wolności. Najczęściej orzekana była grzywna. Oni się śmiali, tak naprawdę bandyci się śmiali z tego, jak państwo polskie pozbawiło się możliwości wpływu na chociażby cały system, który był rozszczelniony zupełnie. Kwestia leków. Wielu ludzi starszych nas ogląda w tej chwili. Szanowni państwo, na kilka miesięcy przed oddaniem władzy Platforma doprowadziła do tego, że ze zorganizowanymi grupami przestępczymi walczono karami administracyjnymi. Oni się z tego śmiali. To my zaczęliśmy walczyć z mafią lekową tak naprawdę. To my stworzyliśmy regulacje, które uniemożliwiły tak zwany odwrócony łańcuch dystrybucji leków. Czyli lek normalnie powinien być wyprodukowany w przedsiębiorstwie i powinien trafić do beneficjenta poprzez hurtownię i poprzez aptekę. A przecież te leki trafiały gdzie? Za granicę. I dzisiaj o tym powinniśmy powiedzieć. Tak było. Miliardy. Na tyle nas grabiono. My to zmieniliśmy i dzisiaj za to się idzie na wiele lat siedzieć do więzienia. Można powiedzieć wiele rzeczy. Myślę, że dzisiaj w trakcie tego programu poruszymy różne kwestie, czy też służby więziennej także. Chciałbym także w dalszej części o tym powiedzieć. Gdziekolwiek byśmy nie dotknęli jakiegoś tematu, po naszych poprzednikach były zaniedbania. Proszę mi wierzyć, 4 lata bardzo ciężko pracujemy. Przez 4 lata, dzień w dzień, i Marcin to chyba może potwierdzić, mamy rzucane kłody pod nogi, dzień w dzień. To jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna. To można by było kilka książek napisać, jak opozycja próbuje blokować jakąkolwiek reformę. Ale chcemy ją kontynuować. Mam nadzieję, że patronat nad tym będzie miał cały czas prezydent Andrzej Duda, bo to jest człowiek, który wywodzi się także z resortu sprawiedliwości. I on doskonale wie, że sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości, to jeden z fundamentów państwa. Jeden z fundamentów państwa. 2 zreformowano. Władzę ustawodawczą i wykonawczą. Na reformę władzy sądowniczej, wymiaru sprawiedliwości czekaliśmy bardzo wiele lat. Do czasu, kiedy pojawiła się Zjednoczona Prawica i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który podjął się tego zadania, ale patronat nad tym ma pan prezydent Andrzej Duda. Dlatego to się udało.
Bardzo dziękuję. Pan minister Marcin Romanowski. Słowo podsumowania tych ostatnich lat.
Jeśli można by tak najkrócej podsumować, pan minister Wójcik skończył mówiąc o fundamentach. Myślę, że warto spojrzeć właśnie na te fundamenty, na te podstawowe wartości, na to, co jest naprawdę dla nas ważne, co jest tą istotą naszego porządku konstytucyjnego. To przywiązanie do wartości, do tradycji, do rodziny, do małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. To są te konstytucyjne, cywilizacyjne wartości, które pokazują tę, w mojej ocenie, najbardziej jaskrawą różnicę między właśnie panem prezydentem Andrzejem Dudą, który te wartości wspiera, pielęgnuje i zawsze przez te 5 lat wykazywał właśnie taką postawę. Podsumowaniem tego w jego prezydenturze jest właśnie karta rodziny, która jest taką deklaracją w tym zakresie jego działań. A z drugiej strony mamy pana Rafała Trzaskowskiego, dla którego taką deklaracją jest karta LGBT, gdzie będzie promował, już promuje przecież tak naprawdę demoralizację dzieci, uczenie dzieci kilkuletnich masturbacji czy rozmowie o stosunkach seksualnych i negocjowanie tego. To naprawdę jest w mojej ocenie to, co najjaskrawiej pokazuje tę różnicę między Polską libertyńską, liberalną, a Polską solidarną. Ta różnica jest ciągle aktualna i to są te fundamenty, o których mówimy. Karta rodziny, którą pan prezydent podpisał, którą zadeklarował, która wpisuje się, jest takim pewnym podsumowaniem i kierunkiem dalszych działań, jeżeli chodzi właśnie o również system prawny czy wymiar sprawiedliwości, bo rzeczywiście to ochrona małżeństwa. Konstytucja w artykule 18 mówi, że to jest związek mężczyzny i kobiety i ma być w sposób szczególny chronione. To, że będziemy chronić dalej dzieci przed właśnie demoralizacją, przed narzucaniem dzieciom, rodzicom tej indoktrynacji w ostateczności, którą się proponuje właśnie przez pana prezydenta Trzaskowskiego, przez Koalicję Obywatelską. Temu trzeba postawić tamę i właśnie prezydentura pana Andrzeja Dudy właśnie była taką tamą i można by rzec, że oby tak zostało, oby ten permisywizm, który proponuje karta LGBT, nigdy nie wszedł do naszych szkół w skali ogólnopolskiej. Ale ta karta też mówi właśnie o tych wielkich programach społecznych, o tej wielkiej naszej wspólnej inicjatywie, jak program 500+, jak program Dobry Start. Mówi o wsparciu dla emerytów. Dzięki temu było możliwe obniżenie wieku emerytalnego, była możliwa 13. emerytura. I o tym mówił już pan minister Wójcik, ale przypomnę tylko o tym, że te 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa VAT-owskie w wielkiej skali, to rzeczywiście był ten bardzo ważny element, żeby można było te wielkie, największe po 1989 roku programy społeczne sfinansować. I tak się stało. Dziesiątki miliardy złotych rocznie do budżetu państwa, więcej z przychodów z VAT. To między innymi efekt tej polityki karnej w zakresie wymiaru sprawiedliwości, którą zawsze pan prezydent Andrzej Duda wspierał i deklaruje, że nadal będzie to robił. To są właśnie te efekty. Dzięki temu bieda przestała mieć twarz dziecka. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli tego świadomi, że to jest wyraz właśnie Polski solidarnej, Polski zrównoważonego rozwoju, również w związku z tym Polski innowacyjnej. Dzięki zmianom w wymiarze sprawiedliwości, w tej polityce karnej, to właśnie było możliwe. Czyli wsparcie dla rodzin, bo rodzina rzeczywiście jest dla nas tą podstawową przecież komórką społeczną w każdym wymiarze i mówimy tutaj o wsparciu ze strony systemu prawnego przed narzucaniem związków homoseksualnych, przed pomysłami, żeby one mogły adoptować dzieci z jednej strony, a z drugiej strony właśnie to wsparcie społeczne. Po to, żeby rodzina miała te realne, rzeczywiste podstawy egzystencji. I tego gwarantem, tego promotorem i gwarantem, że tak zostanie, jest pan prezydent Andrzej Duda właśnie.
Panowie ministrowie, pytanie jest też w sprawie tego, co ostatnio się dzieje, ostatnie dni również kampanii wyborczej, a zatem wyroki sądów w trybie wyborczym, wyrok sądu, później apelacja i odrzucenie tej apelacji. Okazuje się, że słowo dziś nie oznacza tylko dziś, ale oznacza jakąś szerszą perspektywę. Tak interpretuje to sąd, który wydał wyrok w trybie wyborczym. Czy te wyroki to zaskoczenie dla panów ministrów? Pan minister Wójcik.
Dla mnie jest zaskoczenie, dlatego że widzę, że u pana ministra Romanowskiego po lewej stronie stoi Temida. I tak jak jest szerszy obraz, to warto zerknąć na nią. To jest pewien symbol. I to nie jest jakiś tam sobie symbol. To jest symbol sprawiedliwości. Temida, która ma opaskę na oczach, Temida, która ma wagę, która ma miecz, kierująca się ideą, zasadą obiektywizmu. Nieważne, kto ma jaki status, nieważne, skąd się wywodzi, nieważne, czy jest bogaty, czy jest biedny. Jeżeli wymierzana jest sprawiedliwość, to także nieważne, jakie ma poglądy. Dlatego sędzia zawsze powinien się kierować tą ideą obiektywizmu, tą zasadą obiektywizmu, kluczową. Sędzia ma ogromną władzę. Często rozmawiamy w swoim towarzystwie tutaj, także w resorcie sprawiedliwości, władzę dużo większą niż jakikolwiek polityk, jakikolwiek minister. Przykład chociażby ostatni, o którym będę chciał mówić jeszcze później, 4-letniej dziewczynki, której matką była Polka, ojcem jest Belg. To sędzia, to sąd zdecyduje, jakie będzie życie tego dziecka, co dalej z tym dzieckiem się będzie działo. Władza sędziego jest władzą ogromną, jest władzą nad życiem często człowieka. To sędzia decyduje, czy zasądza alimenty, czy nie. To sędzia decyduje o tym, czy człowiek idzie na lata do więzienia, czy nie, a może na całe życie. To sędzia decyduje o sprawach gospodarczych, o bycie firm, o ich przyszłości. To sędzia decyduje w sprawach najbardziej delikatnych, dotyczących różnych sfer, w których porusza się człowiek. I w związku z tym Sędzia musi się tą zasadą kierować. Jeżeli w tej sprawie, wydanej w trybie wyborczym, przyspieszonym można powiedzieć, jeden i drugi sąd, dwie instancje przyjmują, że tak naprawdę nic się takiego nie stało. No, pan Trzaskowski powiedział w gruncie rzeczy prawdę, chociaż wie każdy z nas, że nie jest to prawdą. Nie jest prawdą, że milion osób utraciło pracę przez nas w ostatnim czasie. Utraciło znacznie mniej dzięki potężnemu programowi tarczom, różnym, kilku tarczom tak naprawdę antycovidowym, gdzie dziennie wypłacamy około miliarda złotych, to w sumie około 90 miliardów już wypłacono, żeby ratować miejsca pracy, żeby pomóc pracodawcom za wszelką cenę ograniczyć możliwość utraty miejsc pracy. Tak, rząd przyjął taki projekt. Gigantyczny projekt, gigantyczne wyzwanie, jedno z największych w ogóle w Unii Europejskiej. Tylko Niemcy w stosunku do swojego PKB więcej wydali na program ratowania miejsc pracy. A więc ogromny wysiłek nasz, rządu i całego społeczeństwa. I tutaj pojawia się kandydat, który tak lekko sobie na gdzieś tam wiecu mówi, że milion miejsc pracy utracono. To jest nieprawda. Utracono około 80 tysięcy miejsc pracy. Właśnie dzięki temu, że taka tarcza osłonowa powstała, żeby ratować te miejsca pracy. I sąd, jeżeli ma zdecydować, czy to jest prawda, czy nie, to powinien odnieść się do tych danych statystycznych i nie przyjmować, że dziś to jest jakiś tam przedział czasu, który się rozciąga nie wiadomo na ile, bo po prostu potem może się narazić sąd na śmieszność. To jest kuriozalne orzeczenie. I to orzeczenie przechodzi do annałów, można powiedzieć, polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ja powiem tak, my reformujemy wymiar sprawiedliwości, ale powiem tak, nie wszyscy sędziowie w wymiarze sprawiedliwości, a jest ich około 11 tysięcy. To są ludzie, którzy nie kierują się obiektywizmem. To nie są ludzie w zdecydowanej większości, którzy uważają się za zupełnie nadzwyczajną kastę. Ale jest jakieś grono sędziów i celebrytów, i tych, którzy uważają, że są nadzwyczajną kastą, że mogą się postawić ponad wszystkimi i czasami mogą zdecydować sposób, który jest kuriozalny i ośmiesza instytucję sądu w oczach społeczeństwa. Tak być nie powinno. W takich sytuacjach każdy sędzia powinien właśnie sobie postawić taki odlew Temidy i popatrzeć na tą Temidę i pomyśleć, czym jest sprawiedliwość, nieważne jaki mam pogląd, bo to nie jest tak, że sędzia się odetnie od poglądu jakiegokolwiek, ale mam zdecydować sprawiedliwie w oparciu o przepisy, w oparciu o dowody, które leżą na stole. Odpowiadam przed Bogiem tak naprawdę także, no to jest oczywiste, za tą swoją decyzję. No nie można tak robić. To jest kuriozalne orzeczenie i mówię jeszcze raz, może za lata, ileś lat będziemy tak naprawdę pochylali się nad tym, co się działo w tej kampanii i że takie orzeczenia również potrafiły się ostać i jakoś nic nikomu nie przeszkadza.
Wspomniał pan minister o tarczy antykryzysowej, o kilku tych tarczach. Przy okazji uchwalania czwartej tarczy antykryzysowej też pojawiły się informacje o tym, że są zaostrzane kary przy okazji i robi się to pod jakąś osłoną pewnej tajemnicy. Więc chciałbym zapytać o prawdy i mity rzeczywiście. Czy ta tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera w sobie jakieś tajemnicze zaostrzenia kar?
Nie ma czegoś takiego, ojcze, żeby zaostrzyć kary, tak jak niektórzy mówili, że zaostrzamy kary, nagle gdzieś tam przemycamy to pod płaszczem jednej z tarczy antykowidowych. To jest nieprawda. To, o czym mówi się w niektórych mediach, jest to przepis, o ile pamiętam, 37a kodeksu karnego, przepis, który normalnie funkcjonuje. Przepis, który daje możliwość w pewnych sytuacjach, żeby orzec karę ograniczenia wolności czy karę grzywny zamiast kary pozbawienia wolności. My tak naprawdę racjonalizujemy, i to jest dobre słowo, które tu musi paść, racjonalizujemy kwestię dotyczącą orzekania. To jest tak naprawdę pewna dyrektywa, którą się kieruje sąd, który będzie rozstrzygał w danej konkretnej sytuacji, o ile tam pamiętam, chodzi o zagrożenie do 8 lat pozbawienia wolności, gdzie w pewnych sytuacjach można orzec tą karę niższą, inną karę, czyli karę inną rodzajowo, czyli karę ograniczenia wolności czy karę grzywny. Mogę zapewnić o jednym. Nie ma zaostrzenia kar. Nie pojawiło się coś takiego. Jest to zwykły fake. Wypowiadał się w tej sprawie między innymi pan profesor Marcin Warchoł, nasz kolega z Ministerstwa Sprawiedliwości, który nadzoruje Departament Legislacyjny i zapewniał o tym. Także spotkał się z Naczelną Radą Lekarską, która miała jakieś obawy, czy to nie zaostrzy kar, jakiś kar, między innymi kar wobec lekarzy. To jest nieprawda. Nie ma żadnego zaostrzenia. To jest fake. To jest celowo wrzucone po to, żeby ludzie dzisiaj się przestraszyli, żeby zastanawiali się, czy prawo nie będzie zbyt represyjne, żebyśmy musieli się tłumaczyć. Polityka fejkowa ostatnich tygodni jest wręcz nieprawdopodobna. Cały czas czegoś codziennie, myślę, że Marcin to potwierdzi, codziennie musimy się tłumaczyć z jakiejś rzeczy, która dla nas jest oczywista, która jest nieprawdziwa. I codziennie ja to przeżywam chociażby w służbie więziennej, gdzie jest oczywiście kwestia ochrony życia, zdrowia osób, które są osadzone w więzieniach, w polskich więzieniach. Tych osób jest bardzo wiele, 75 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, ojcze, i szanowni państwo, że przez jakiś czas ja musiałem dzień w dzień tłumaczyć, że nikt nie zmarł z powodu koronawirusa w polskich więzieniach, że nie ma zarazy, która szerzy się przez polskie więzienia. Stały wręcz wozy transmisyjne przed niektórymi jednostkami. To naprawdę nam bardzo utrudniało pracę, bo to był bardzo trudny czas. Natomiast no, ta polityka fejkowa i polityka taka nastawiona na jakieś sensacje, na sensacyjność, to bardzo nam utrudniało pracę. Natomiast no, staramy się to tłumaczyć, wyjaśniać. Dziękuję także Radiu Maryja, Telewizji Trwam za to, że także możemy przekazać te informacje społeczeństwu, żeby też uspokoić. Nie ma żadnego zaostrzania kar. Jeżeli gdzieś jest, to tak, leży w Trybunale Konstytucyjnym między innymi taka ustawa, gdzie te drobne przestępstwa, ale także i poważne przestępstwa, za które miała być kara stosunkowo niska, gdzie przewidujemy między innymi dla pedofila, który potrafi zgwałcić dziecko i zabić dziecko, karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wyjścia na wolność kiedykolwiek. Tak, to w takim znaczeniu tak zaostrzamy karę, ale to leży w Trybunale Konstytucyjnym. Ale to, o czym ojciec mówi, to nie jest prawda, to jest zwykły fake.
Pytanie też do obu panów ministrów, czy można coś z tym zrobić, z tymi fejkami. Były kiedyś plany ustawy antyfake newsowej, był też pomysł kodeksu etyki w mediach społecznościowych, bo wydaje się, że jeżeli chodzi o jakieś osoby, no powiedzmy anonimowe, są one anonimowe w pewnym sensie i mogą sobie na coś tam pozwalać w mediach społecznościowych, ale tutaj mamy też do czynienia z osobami publicznymi, czy to z dziennikarzami, którzy specjalnie publikują nieprawdziwe informacje, czy wręcz z politykami, którzy specjalnie mówią nieprawdę. Czy wymiar sprawiedliwości jakoś reaguje, czy może reagować, ma narzędzia do tego, żeby reagować w takich sytuacjach również?
To myślę, że to jest temat jeszcze właśnie przed nami na tę trwającą, najbliższą kadencję, bo rzeczywiście to jest, jak ojciec powiedział, bardzo, bardzo poważny problem narastający. No, to orzeczenie sądu, o którym mówiliśmy, pokazuje, że niestety sądy nie zawsze stają, mówiąc delikatnie, na wysokości zadania i tutaj zmiana jest rzeczywiście potrzebna. Analizujemy to, przyglądamy się innym systemom prawnym, jak te rozwiązania funkcjonują w Niemczech, we Francji. To są takie, można by powiedzieć, dla nas wzorcowe rozwiązanie. To jest kwestia przyszłości i myślę, że wszyscy od prawa do lewa powinniśmy być zgodni, że ta jakość życia publicznego będzie znacznie lepsza, jeżeli te kwestie w jakiś sposób właśnie uregulujemy, tak jak to zrobili nasi partnerzy na Zachodzie, bo to niszczy, rzeczywiście to niszczy debatę. Natomiast jeśli można jeszcze nawiązać do tego wcześniejszego właśnie pytania, bo mówiliśmy tutaj o reformie wymiaru sprawiedliwości, o tych błędach, czy dyskusyjnych, co najmniej można by rzec, orzeczeniach sądu. Skoro mówimy o reformie sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości w wyborach, to nie w sposób nie wspomnieć właśnie o jednak poważnej reformie, która dzięki panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie właśnie się dokonała, bo to w ostateczności jego inicjatywy, to reforma Krajowej Rady Sądownictwa, reforma Sądu Najwyższego, w szczególności Izby Dyscyplinarnej. Pan prezydent nie tylko w kampanii, ale ostatnio bardzo mocno to podkreślał, właśnie pokazując ten wymiar odpowiedzialności sędziego, tego, że to jest zawód zaufania publicznego, tego, że to są osoby, które orzekają w imieniu Rzeczypospolitej, mają orła na piersi i wydają te wyroki właśnie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. I dlatego tak ważne jest to, żeby to byli ludzie o nieskazitelnym charakterze. I dlatego tak ważne jest to, żeby Izba Dyscyplinarna wyłaniana była rzeczywiście nie tylko w ramach, można by rzec, tak jak była kiedyś ta odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach kastowych relacji. Używam tutaj sformułowania użytego przez samych sędziów, którzy nas krytykują i atakują, ale właśnie, żeby był ten element odrębności, żeby Izba miała ten komfort, że nie jest uwikłana w te relacje korporacyjne między przedstawicielami jednego zawodu prawniczego. I tak się stało. Tego rozwiązania bronimy, bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby właśnie te orzeczenia były sprawiedliwe, żebyśmy wszyscy mieli to poczucie sprawiedliwości. I ta druga bardzo ważna reforma Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie nawet bym powiedział jeszcze ważniejsza, gdzie Krajowa Rada Sądownictwa przestała być wyłaniana przez sędziów spośród sędziów, co jest naprawdę ewenementem, jeżeli chodzi o rozwiązania europejskie, ale właśnie została zdemokratyzowana. To znaczy, że jej członkami są w znacznej mierze, w przeważającej mierze sędziowie, ale oni są wybierani właśnie w sposób demokratyczny przez parlament. I to jest również bardzo, bardzo ważna zmiana, bardzo ważna reforma. I skoro już mówimy o fake newsach, to takim typowym, prawda, fake newsem, taką typową propagandą totalnej opozycji zawsze było to, że my czyniliśmy rzekomo zamach na wymiar sprawiedliwości, gdy tymczasem staraliśmy się przywracać wymiar sprawiedliwości właśnie Polakom, po to, żeby on służył wszystkim, po to, żeby on był również w ramach zasady trójpodziału władz, pod w tej relacji pewnej wyważania między władzą ustawodawczą, która pochodzi od narodu, i władzą sądowniczą. I to jest właśnie zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy. To wymaga czasu, aż się zmienią pewne pokolenia, pewne przyzwyczajenia. Te orzeczenia, które krytykujemy teraz, właśnie są efektem tych dziesięcioleci sytuacji, w której sędziowie tworzyli pewną relację zależności. To udało nam się przerwać, ale potrzebujemy czasu, żeby to się utrwaliło, i potrzebujemy prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję, żeby tych zmian nie cofnąć, żeby nie wrócić do tego, co było za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Wybory 2020, wymiar sprawiedliwości, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pan minister Michał Wójcik i pan minister Marcin Romanowski, wiceministrowie sprawiedliwości. Zapraszamy państwa do telefonowania, do kontaktu z nami na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Dla Polski Północnej telefon 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, i dla widzów oraz słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny dwa numery telefonów: 4856 657 0013 i 4856 657 0014. Pan minister Michał Wójcik wspomniał o sprawie małej Ines. Ona toczy się od pewnego czasu. I powiedział pan minister, że wyrok wyda sąd. Czekamy na ten wyrok. Zatem proszę powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o te kwestie.
Przypomnę wszystkim telewidzom, że chodzi o sprawę 4-letniej dziewczynki, której mama była obywatelką Polski. Ojciec jest obywatelem Belgii. Dziecko urodziło się w Polsce. Przez rok mieszkało razem z rodzicami w Belgii, na terytorium Belgii, po czym matka z powodu konfliktu, który powstał pomiędzy nią a jej małżonkiem, wywiozła dziecko z terytorium Belgii, przywiozła do Polski. I dziecko przez 3 lata pozostaje na terytorium naszego kraju. Ojciec założył kilka spraw sądowych, zarówno w Belgii, jak i w Polsce. Między innymi sprawę prowadzoną w trybie konwencji haskiej, a więc sprawę, która toczy się według przepisów, które wchodzą w grę wówczas, jeżeli przewiezie się dziecko z jednego państwa do drugiego. I inne sprawy toczyły się w Belgii. Między innymi sprawa o pozbawienie matki praw do tego dziecka. Sprawa bardzo dramatyczna, dlatego że dzień po orzeczeniu przez sąd belgijski, że pełne prawa do dziecka ma wyłącznie ojciec, matka umarła. Matka Ines umarła. W tej sytuacji dziecko zostało schowane w Polsce, na terytorium Polski, przez babcię. Babcia jest cenionym okulistą, jest lekarzem, profesorem. Podobnie jej córka była okulistą, także lekarzem jest ojciec dziecka. Dziecko było ukrywane i dziecko zostało znalezione kilka dni temu w Radomiu, w jednym z pomieszczeń, razem z babcią. Policja otoczyła budynek i zgodnie z postanowieniem sądu nastąpiła próba odbioru tego dziecka, przymusowego odbioru. Dziecko tuliło się do babci, bardzo płakało, nie chciało być przekazane, nie chciało dać się przekazać. Wobec tego kurator, zgodnie z polskimi przepisami, zdecydował o tym, żeby dziecka nie przekazywać, odstąpił od podejmowanych czynności. Sąd, bardzo zdeterminowany, wydał kolejne postanowienie następnego dnia o kolejnym przymusowym odbiorze. Ale na to ten przymusowy odbiór nie pojawił się ojciec dziecka, w związku z czym kurator odstąpił od prowadzenia czynności. Sytuacja jest bardzo skomplikowana prawnie, można powiedzieć, na dzisiaj. Co prawda ojciec ma pełne prawa do dziecka, ale w Polsce toczy się sprawa prokuratorska. Między innymi toczą się 4 sprawy prokuratorskie, ale jedna ze spraw dotyczy podania złego miejsca zamieszkania matki przez ojca. Matka już nie była na terytorium Belgii, kiedy toczyła się właśnie sprawa o pozbawienie jej praw rodzicielskich. W związku z tym sąd w Belgii wydał jakby zaocznie ten wyrok, a ona już przebywała w Polsce. Taka jest prawda. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin sąd pochyli się nad wnioskami polskiej prokuratury, która już raz w tej sprawie bardzo mocno działała, za co prokuraturze polskiej bardzo dziękuję, ponieważ babcia, chowając to dziecko, naraziła się na odpowiedzialność przed sądami belgijskimi. W związku z czym organy ścigania belgijskie wysłały europejski nakaz aresztowania tej kobiety. Chodziło o to, żeby ją aresztować i przewieźć na terytorium Belgii. Ale polska prokuratura nie zgodziła się, zresztą także i w tej sprawie pisałem do prokuratorów, do prokuratury krajowej, nie zgodziła się wydać ją Belgom i ona może nadal pozostawać na terytorium Polski w trybie zabezpieczenia, jakby można powiedzieć tutaj tymczasowo, że tak powiem, orzeczenie zostało wydane przez sąd belgijski, przez sąd polski. Sądowi także tu bardzo serdecznie za to chcę sądowi okręgowemu podziękować, że taką decyzję podjęto. Natomiast dzisiaj trzeba rozstrzygnąć sprawę dotyczącą tego dziecka. Jest pytanie, co dalej. Został złożony wniosek, 2 wnioski przez polską prokuraturę i te wnioski będą rozstrzygane przez sąd w Katowicach. Jeden z nich, bardzo ważny, wniosek, który mówi o tym, że nie da się tak naprawdę wykonać tego przymusowego przekazania dziecka, dlatego że stroną zobowiązaną do tego, żeby dziecko oddać, była matka, a matka nie żyje, więc nie ma osoby zobowiązanej. W takiej sytuacji orzeczenia nie da się wykonać. W takiej sytuacji trzeba wstrzymać przymusowe przekazanie dziecka ojcu dziecka. Wobec tego sąd będzie musiał się odnieść. Także 2 wniosek o nieuznawanie na terytorium Polski i tego orzeczenia sądu belgijskiego, o którym Państwu przed chwilą mówiłem. Sytuacja jest bardzo dramatyczna, bardzo trudna. W samym resorcie sprawiedliwości, tutaj w tym gabinecie, wielokrotne spotkania sędziów, tak zwanych rodzinników, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, którzy sprawdzali różne postępowania. Dla nas najważniejsze jest to, żeby tak naprawdę kierować się wyłącznie dobrem dziecka. My nie kwestionujemy, że ojciec ma prawa do dziecka. Nie mogę tego kwestionować, ale mogę się bać o dziecko w momencie, kiedy dziecko ma być wyjęte z Polski, przeniesione tak naprawdę do innego środowiska, do Belgii. 3 lata się tutaj wychowywało. Ma pewną tożsamość kulturową, językową, związane jest z pewnym środowiskiem. Dziecko nie rozumie ojca, bo nie rozumieją po prostu swoich języków. Nie rozumie ojciec także dziecka. No to ktoś mi zadał w tym gabinecie tutaj pytanie. A co jeżeli dziecko coś będzie bolało? To jak ma dziecko przekazać ojcu, że coś boli to dziecko? No przecież nie wolno takich rzeczy robić. U nas naczelną zasadą prawa rodzinnego jest zasada mówiąca o tym, że dobro dziecka stoi ponad wszystkim, ponad wszystkimi przepisami. Dlatego jak dziecko miał spazm, płakało, nie chciało dać się odebrać od babci, to kurator odstąpił od czynności, bo naczelna zasada jest, żeby nie łamać psychiki dziecka. Wobec tego czekamy na to rozstrzygnięcie. Ono będzie prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Ja odbyłem rozmowy, już wiele takich rozmów i z wicepremierem Belgii, z Kenem Gensem na ten temat. Prawie godzinną rozmowę tutaj w tym gabinecie odbywałem telefonicznie. Rozmawiałem w tej sprawie z ambasadorem Belgii. Dzisiaj pan minister Welsenk rozmawiał w resorcie spraw zagranicznych z ambasadorem Belgii. No, pozostajmy w stałym kontakcie tutaj. Dla nas to dziecko jest kluczowe, żeby jego dobra nie naruszyć. Zaproponowałem i to powiem na końcu, mediację, żeby ojciec zgodził się na to, żeby etapami dochodzić do jakiejś takiej bliskości z tym dzieckiem, ale żeby nie łamać psychiki dziecka. Przepis jest przepisem, ale ponad wszystkim jest dobro dziecka i my się tym kierujemy w Polsce.
Bardzo dziękuję. Mamy telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego Grzegorza, witam serdecznie pana wiceministra Romanowskiego i witam serdecznie pana wiceministra Michała Wójcika. Moje nazwisko Roman Nabereżny, ja dzwonię z miejscowości Galiny i chciałbym tutaj w pierwszej kolejności zadać parę pytań dla pana wiceministra Wójcika, a później, przepraszam, dla pana wiceministra Romanowskiego, którego odwiedziłem w Ministerstwie Sprawiedliwości 25 maja. A następnie dla pana Michała Wójcika. Tutaj pięknie to wygląda na łamach rozmów w telewizji. Trwam z tego pięknego gabinetu szefa, czyli rozumiem, że to jest gabinet pana ministra sprawiedliwości, prokuratora.
Panie Romanie, ja bardzo proszę do rzeczy, dobrze? Konkretne pytania, bo...
Do rzeczy, oczywiście. Tak. Ja miałem spotkanie z wiceministrem Romanowskim w swojej sprawie. Słyszy mnie ojciec?
Prosimy.
Ja miałem spotkanie w swojej sprawie dotyczącej sprawy mafii paliwowej z byłej izby celnej w Olsztynie. I odczułem takie wrażenie, że pan wiceminister Romanowski w ogóle nie był przygotowany do tego spotkania, ponieważ w ogóle nie znał sprawy. Druga rzecz, ograniczył się do wątku, o co zostałem oskarżony, gdy ruszałem wątki, pokazując dokumenty ze starych prokuratur, czyli starego układu lat 2010-2015. Pan wiceminister Romanowski żadnego dokumentu do ręki nie wziął i ograniczał się tylko krótko. O, do czego zostałem oskarżony? Pokazywałem ekspertyzę kryminalistyczną. Pan Romanowski stwierdził, że to jest absurd, żeby po śledztwie robić ekspertyzę kryminalistyczną w sprawie podrobionych podpisów. I teraz pytanie. Jeżeli pan mi Romanowski stwierdził, że to jest absurd pod kątem badania podpisów na zasadzie kserokopii, dlaczego nie sporządził protokołu i nie pociągnął do odpowiedzialności prokuratora Piotra Miszczaka z prokuratora okręgowej z Olsztyna, dlaczego w 2018 roku dopiero, gdzie zdarzenie dotyczyło 2010 roku, takie ekspertyzy były robione, wprowadzające w błąd obywatela, naciągające na koszty mnie wyjazdu do prokuratury regionalnej do Białegostoku. Następne pytanie. Gdy sugerowałem dla pana wiceministra Romanowskiego o braku materiałów celno-podatkowych największego milionera z Kętrzyna, przewoźnika, pan wiceminister Romanowski powiedział, że takich materiałów celno-podatkowych rozmowy wcale nie musi być. Jest to jeden wielki absurd. Druga rzecz. W trakcie rozmowy uczestniczyły dwie osoby z Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości. Gdy ja prosiłem, że będę chciał się zapoznać z aktami w obecności adwokata, zostałem skwitowany krótko, że w Biurze Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości żadnych dokumentów nie ma. Wszystko poszło do prokuratury. Druga rzecz. Pokazywałem postanowienia z Prokuratury Krajowej, z Departamentu Postępowania Sądowego, które przyszły, koło 8 sztuk, że tak powiem, że nie da się wywieźć kasacji od postanowień prawomocnie zakończonych sądami postanowień. To jest zupełny absurd. Pan wiceminister Romanowski oraz pracownicy Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości stwierdzili, że dokonano analizy na podstawie wyłącznie moich pism, Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości i wyłącznie na postanowieniach sądów i postanowieniach prokuratur o umorzeniu. Zapytałem.
Panie Romanie, ja bardzo przeproszę, bo będziemy tak opowiadać do 19.20, kiedy nam się rozmowy skończą. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz mówili, jak wyglądały rozmowy, spotkania i tak dalej, tylko podejmujemy konkretne kwestie. Jeżeli był jakiś problem, jeżeli coś było nie tak, to proszę się kontaktować z panem ministrem Marcinem Romanowskim. Panie ministrze, bardzo proszę, jeżeli pan minister pozwoli o słowo komentarza. W tej sprawie nie wiem, w jaki sposób dalej poprowadzić, jak to rozwiązywać.
No, w mojej ocenie sprawa jest zakończona. Tutaj pan wielokrotnie zwraca się i do Ministerstwa Sprawiedliwości, i do prokuratury. Ja mogę powiedzieć tyle, że myślę, że jest niewiele spraw, które były analizowane przez bardzo wiele instytucji, między innymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tak wnikliwie jak sprawa pana, który przed chwilą dzwonił. I powiem w ten sposób. Absolutnie nie ma żadnych podstaw do twierdzeń, które pan podnosi. Sprawa już jest wielokrotnie wyjaśniana. Pan spotykał się nie tylko ze mną, ale również z innymi członkami kierownictwa ministerstwa. Zwracał się do prokuratury. Tak niestety czasami jest, że osoby, które nie są pogodzone z rozstrzygnięciami prokuratury, w tym wypadku sądów, no nie zawsze mają rację. Ten ładunek niepotrzebnych emocji często właśnie gromadzi się i nawarstwia i kończy się właśnie takimi ciągłymi działaniami o charakterze no, nie mającym żadnych podstaw w rzeczywistym stanie spraw. No więc, ale powiem tyle, że jeżeli chodzi o czy to prokuraturę krajową, czy Ministerstwo Sprawiedliwości, to my zawsze z największą starannością staramy się właśnie analizować sprawy osób, które podnoszą, że zostały pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości. Bardzo często jest tak, że tak rzeczywiście jest, że jesteśmy w stanie pomóc, że sprawy jeszcze się nie przedstawiły, ale no muszę niestety tutaj powiedzieć wprost, że to nie jest przypadek pana, który przed chwilą do nas się zwracał.
Bardzo dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Dzień dobry, Elżbieta z Krakowa, szczęść Boże.
Witam Pani Elżbieto, prosimy.
Próby wprowadzenia zdalnego nauczania w związku z koronawirusem COVID-19 stały się dla wielu uczniów z rodzin patologicznych, czy to objętych oddziaływaniami kurateli sądowej, początkiem wykluczenia społeczno-edukacyjnego. Dzieci nie realizowały zdalnego nauczania z różnych przyczyn. Braku komputera, nie wiedziały o takich możliwości, czy to rodzice nie przywiązywali do tego wagi. Wiele z tych dzieci nie uzyska w tym roku promocji do klasy następnej. Ich niedostosowanie społeczne będzie się pogłębiało. Stąd prośba, by był poczyniony przez wymiar sprawiedliwości wgląd w sytuację tych dzieci i przed nowym rokiem szkolnym 2020-2021 zostały wychwycone, ujęte te dzieci po to, by w szczególnie intensywny sposób zatrzymać ich degradację społeczną, powodzenia szkolnego, ich pogłębianie się niedostosowania społecznego, a poprzez to zapobieżenie ich demoralizacji i łatwości przechwycenia ich przez środowiska nieakceptowane społecznie i wychowane. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Pani Elżbieto. Nie wiem, jak sprawa wygląda. Nie wiem, czy panowie ministrowie wiedzą, jak to wygląda i czy rzeczywiście tak jest, jak powiedziała pani Elżbieta.
Może krótki komentarz,
pan Michał, proszę,
ale to ja może tylko powiem jedno, że rzeczywiście w okresie tym, kiedy pandemia była najbardziej, największym tym zagrożeniem, to ze względu na bezpieczeństwo i pracowników sądów i wszystkich, sądy zostały zamrożone, tym samym również inne organy pomocnicze, kuratorzy, ale sytuacja już od kilku tygodni wraca do normy, więc myślę, że te obawy słuszne, że rzeczywiście w okresie pandemii te różne problemy się nawarstwiły, to sytuacja będzie rozwiązywana. Kuratorzy wracają do pracy, kuratorzy rodzinni i wspierają te dzieci, które są objęte ich opieką. Ja tylko tak może nie odpowiadając może wprost na to pytanie, ale przy tej okazji wspomnę, że też zagrożenia związane z przemocą domową czy w ogóle z innymi przestępstwami zmieniły się, często wzrosły i w związku z tym też zachęcam do tego, żeby korzystać z ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych. Tam mogą otrzymać też wsparcie prawne, materialne, ale również psychologiczne. To jest bardzo ważne, niezależnie właśnie od wieku, więc rzeczywiście można by powiedzieć morfologia przestępczości w tym okresie i zagrożeń czy czynników, które mogą być problemem również dla małoletnich, zmienia się, ale staramy się reagować. A wracając właśnie do tego pytania, kuratorzy rzeczywiście mają teraz specjalne zadanie i myślę, że przy współpracy, również przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości to jest realizowane.
Bardzo dziękuję. Prosimy. Pan minister Wójcik?
Tak. W czasie pandemii, szanowni państwo, zamieściliśmy jako resort sprawiedliwości komunikat dotyczący sytuacji takich, w których na przykład niewykonywane są kontakty. Takie informacje docierały do nas, do resortu sprawiedliwości. Niektóre osoby po prostu wykorzystywały ten moment, że jest zagrożenie koronawirusem i kontaktów nie chciały wykonać zgodnie z orzeczeniami sądowymi. To moim zdaniem będzie miało wpływ na układanie relacji pomiędzy danym rodzicem czy dzieckiem, dlatego że sądy będą brały pod uwagę tego typu okoliczności. No, jeżeli by były uzasadnione, to jak najbardziej nie będzie tu żadnych jakby konsekwencji. Natomiast no, trudno jakby uznać za usprawiedliwione to, że ktoś nie wykonuje kontaktów, nie dopuszcza drugiego rodzica z tego powodu, że jest pandemia, a była taka możliwość. I takie informacje do nas docierały, więc tutaj sądy rodzinne na pewno staną przed pewną koniecznością tutaj odniesienia się do nie jednej, dwóch, dziesięciu, tylko bardzo wielu takich sytuacji, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Natomiast tak jak powiedział pan minister, kuratorzy już wrócili do pracy, pracują z dużą intensywnością. To też tak nie było, że przez te kilka tygodni nie podejmowali działań, dlatego że oni przygotowywali, kuratorzy czy też biegli na przykład po ZSS-ach, przygotowywali opinie, czyli te, które były zaległe, a zaległymi opiniami z ostatnich miesięcy. Takie było zadanie nałożone na biegłych, żeby w tym okresie, no zdalnie pracując, żeby jednak wykonywali swoje obowiązki, ale tutaj jest zgoda absolutna, że co do tego, że no nie może tak być, że po prostu wykorzystuje się tego rodzaju dramatyczną, trudną sytuację do tego, żeby uniemożliwić kontakt drugiej osoby, sobie, która ma prawo do tego, zgodnie na przykład z orzeczeniem sądowym, do kontaktu ze swoim dzieckiem.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Halo?
Słuchamy. Dzień dobry.
Szczęść Boże. Szczęść. Marek z Dolnego Śląska.
Pan Marek. Słuchamy, panie Marku.
Ja słucham wypowiedzi ministra, jednego jak i drugiego. I chciałem powiedzieć, że no, od 3 lat borykam się tutaj z naszym wrocławskim wymiarem sprawiedliwości. Zostałem jak uwikłany w jakiś układ radców prawnych, komornika, a może i nawet sędziego sądu cywilnego we Wrocławiu. Radca prawny miał mi prowadzić sprawę, tak sprawę to prowadzi, z dużym doświadczeniem radca prawny, że naraził mnie na koszty i koszty sądowe i koszty opłaty za wykonane czynności. ale jednak prowadząc sprawę dyscyplinarną, rzecznik się dopatrzył błędu tego radcy prawnego, został ukarany za 4 czyny dyscyplinarne. Drugi radca prawny, można powiedzieć znajomy tego radcy, no chciał mi naciągnąć na dużą kwotę pieniędzy. W toku postępowania prokurator dopatrzył się nieprawidłowości działania radcy prawnego i przeprowadził postępowanie, gdzie został skazany wyrokiem za swoje działania. Ale to jest tutaj takie ciekawe, że ten radca prawny, sprawa karna trafiła na drogę cywilną. I ten radca prawny, mając wyrok, jest pełnomocnikiem i prowadzi obronę w stosunku do drugiej strony w tym samym zakresie materiału, za co został skazany. Ja wskazuję to sędziemu, składam wnioski o zmianę sędziego, jednak no, rozpatrują to ci sami sędziowie, którzy wcześniej w tych sprawach podejmowali jakieś czynności, wydawali jakieś postanowienia. Kiedy widzę w postępowaniach w protokołach, że no, wciska się w usta świadkom słowa, które nie padły na sali sądowej, nie ma tego na nagraniu. Protokoły znacznie odbiegają od rejestracji. Staram się sprostować, składam wniosek o sprostowanie tych protokołów. Protokoły są, wnioski są odrzucane. Powstają nowe okoliczności, których no, sędzia powinien przerwać rozprawę i te wnioski rozpatrzyć. Jednak moje wnioski są oddalane i sprawa się toczy dalej. Piszę do ministerstwa no, i nie dostaję odpowiedzi. Niektóre pisma, które trafiają do sądu okręgowego, żeby wyjaśniono jakieś nieprawidłowości, no, są takie odpowiedzi, że nie mają się nijak do materiału, który jest w aktach. Czyli idzie to do góry, a ministerstwo nie ma wglądu do materiałów, które są w aktach.
Mhm. Dobrze, panie Marku, i co? Jakieś pytanie, prośba? Działamy no proszę, w tej kwestii?
Proszę o pomoc, bo się skupuje tutaj, że ten wymiar sprawiedliwości jest modernizowany, że sędziowie mają być niezawisni, niezależni, ale no jeżeli no składa się wniosek o zmianę sędziego, a rozpatruje to sędzia, który w tej samej sprawie wydawał jakieś postanowienia, wie o co chodzi, to uważam, że o zmianę takiego sędziego, który uważam, że nie tak prowadzi sprawę, powinni rozstrzygać inni sędziowie, a już w ogóle nie ma możliwości przepchania tej sprawy do innego sądu.
Mm-hmm. Dobrze. Panie Marku, troszeczkę nam pan naświetlił sytuację. Chciałbym panu ministrom oddać głos. Jak można panu Markowi pomóc?
No, dosyć prosto. Jeżeli pan napisze do nas, do resortu sprawiedliwości, my sobie to sprawdzimy. Są dwa departamenty niezależne, które tego typu sprawami się zajmują. Jeden to Departament Zawodów Prawniczych, to w tej pierwszej kwestii, w tej drugiej kwestii Departament Nadzoru Administracyjnego i będziemy wiedzieli w ciągu bardzo krótkiego czasu, co się dzieje w pana sprawie. Także proszę napisać do mnie.
Mhm. Bardzo dziękuję. Jeszcze dopytam w tej kwestii o system nieodpłatnej pomocy prawnej w dobie pandemii. Jak to funkcjonowało, jak to funkcjonuje? Czy obywatele mogą liczyć na jakąś pomoc no, w różnych kwestiach, bo wiemy, że tych spraw jest bardzo, bardzo wiele różnych płaszczyzn. One dotyczą życia ludzkiego, więc pytanie, jak to działa?
Tak, rzeczywiście to bardzo ważna. Zresztą zmiana, która była bezpośrednio inicjatywą pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby już od 2 lat funkcjonował system, w którym każdy Polak, którego nie stać właśnie na prawnika opłacanego z własnej kieszeni, mógł korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, właśnie w tej pomocy przedsądowej. Jeżeli chodzi o okres pandemii, to tutaj myślę, że udało się dzięki dobrej współpracy z wojewodami, ze starostami bardzo szybko uruchomić pomoc zdalną. Praktycznie wszystkie z 1500 punktów funkcjonowały bardzo szybko w trybie zdalnym. Można było się umawiać telefonicznie, więc ta pomoc była przez cały czas dostępna. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, która wydarzyła się już nieco ponad miesiąc temu, mianowicie o tym, że do systemów teraz w jednej z tarczy, w tarczy 3, zostały włączone również tak zwane osoby samozatrudnione. To bardzo ważne, bo to ponad 1,5 miliona osób, które właśnie mają taki status, dotychczas nie mogły korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej jako formalnie przedsiębiorcy, ale przecież to są bardzo często osoby, dla których ta działalność gospodarcza jest tak naprawdę ersatzem umowy o pracę. To są fryzjerka, właściciel niewielkiego zakładu samochodowego, drobny przedsiębiorca, który ma miesięcznie kilka zleceń. To są osoby, które właśnie dotychczas nie mogły korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, natomiast dzięki tej zmianie będą mogły. To są osoby, które często właśnie nie miały kancelarii, która przecież by ich obsługiwała, adwokata czy radcy swojego, czy biura księgowego, a często borykają się z dużymi problemami. Tutaj pan wspominał o tej sytuacji właśnie między adwokatem, radcą, a sądem we Wrocławiu. Myślę, że takich spraw jest wiele i osoby właśnie samozatrudnione teraz dzięki inicjatywie ministerstwa, dzięki właśnie działaniu pana prezydenta Andrzeja Dudy ponad 1,5 miliona osób może również z tej nieodpłatnej pomocy korzystać, a teraz w okresie pandemii tych sytuacji, tych problemów, z którymi trzeba się borykać, myślę, że jest więcej niż wcześniej i to jest dlatego szczególnie tak ważne.
I tutaj stawiamy, panowie ministrowie, przecinek taki delikatny do 21:30, kiedy to w drugiej części rozmów niedokończonych tymi tematami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości będziemy się zajmowali. Bardzo dziękuję pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie panie ministrze.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Pan minister Marcin Romanowski, również wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
I państwu również bardzo gorąco dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.